Czy wiesz, że przebywanie w przyrodzie obniża poziom kortyzolu, reguluje ciśnienie krwi, a nawet poziom cukru w organizmie? W dzisiejszym odcinku posłuchasz o tym, jak wszechstronnie przyroda wpływa na nasze zdrowie, a jak mało wciąż to sobie uświadamiamy. Cześć, tu Joanna Pachałko, a to jest podcast Babka Natura, w którym rozmawiam o tym, jak zadbać o zdrowie i psychikę, odnawiając więź z naturą. Bliska jest mi idea głębokiej ekologii i odpowiedzialnego podejścia do wszystkiego, co nas otacza. W opowieści o naturze łączę to, co naukowe i to, co duchowe, to, co zbadane i to, co intuicyjne. A dzisiaj serdecznie zapraszam Cię na rozmowę z gościnią, od której zaczęła się moja fascynacja terapeutycznym działaniem lasu. Z osobą, która chyba jako pierwsza w tym podcaście mówiła mi właśnie o pograniczu nauki i duchowości, bo już kiedyś u mnie gościła. Przed Państwem Katarzyna Simonienko, lekarka, ekoterapeutka, przewodniczka kąpieli leśnych, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych, przewodniczka Białowieskiego Parku Narodowego i dyrektorka Centrum Terapii Leśnej. Nasza rozmowa jest częścią dłuższego cyklu pod tytułem Przyrodnicze opowieści, który realizuję w ramach stypendium artystycznego prezydenta miasta Białegostoku. Zapraszam. Kasia, ty jesteś psychiatrką, a ja pierwsze pytanie będę miała do ciebie z takiego pogranicza psychiatrii i psychoterapii, bo myślę sobie, że psychiatria też zresztą staje się coraz bardziej popularna, tak znormalizowana, dużo osób korzysta właśnie z wsparcia psychiatry, psychoterapeuty. I często jest tak, że kiedy przychodzimy właśnie do psychoterapeuty, to zastanawiamy się nad różnymi sytuacjami w naszym życiu, nad różnymi relacjami. Czasami musimy je w jakimś sensie przepracować, na przykład relacje z rodzicami. I chciałabym cię zapytać, czy w XXI wieku my jako ludzkość w ogóle mamy teraz taki moment, że musimy w jakimś sensie przepracować relacje z naszą matką Ziemią? Czy ty to tak odbierasz? Jak ty to czujesz?
To jest w ogóle takie pytanie, nawet nie z zakresu stricte psychoterapii, tylko nawet bym powiedziała ekopsychoterapii, dlatego że ekopsychoterapia jest takim, nawet nie nurtem może, ale tak pojmowaną psychoterapią, która właśnie w tych relacjach uwzględnia relacje ze środowiskiem naturalnym. I myślę sobie, że to warto przepracowywać i indywidualnie, ale też globalnie, dlatego że nasza relacja z Matką Ziemią wcale nie jest łatwa, nie jest uporządkowana i wydaje mi się, że wymaga tutaj jeszcze od nas przyjrzenia się swoim potrzebom, swoim ograniczeniom, kwestii naszego szacunku, naszego miejsca w tej relacji, więc jak najbardziej tak, a indywidualnie myślę, że to jest niezbędne, dlatego że my często wypieramy, że środowisko naturalne to jest bardzo ważny obszar naszego życia. Natomiast jak się okazuje, to jest coś tak oczywistego, że my chyba mamy to za blisko i nie przyglądamy się temu, natomiast jak to nam się zaczyna sypać i zachwianie tego środowiska wpływa mocno na nasze życie, to wtedy dopiero się orientujemy, że rozprzestrzeniają się na przykład choroby zakaźne, że zaczynamy mieć tak zwane choroby cywilizacyjne, że mamy zupełnie nowe choroby z pogranicza psychiatrii, ale też i neurologii, i zdrowia społecznego, których wcześniej nie mieliśmy, bo to środowisko było w o wiele lepszym stanie, więc i indywidualnie, i globalnie jak najbardziej warto się tej relacji przyglądać.
No właśnie o ten wzajemny wpływ środowiska i nas, naszego życia, jeszcze cię będę podpytywać, ale zanim to chciałabym zapytać cię o to, co napisałaś w swojej książce Nerwy w las, bo też stąd przyszła mi ta refleksja właśnie o psychoterapii, o tym przepracowywaniu tej relacji, bo ty podałaś tam bardzo taką ciekawą metaforę dojrzewania, tego jak ludzkość w ogóle dojrzewa od takiej bardzo dużej zależności od planety, od Matki Ziemi, przez różne etapy. Opiszesz trochę, jak ty to właśnie postrzegasz i co tam napisałaś?
Tak mi się to skojarzyło, dlatego że u zarania dziejów naszego gatunku myśmy byli w 100% zdani na łaskę i niełaskę żywiołów. I to wszystko, co się z nami działo, przede wszystkim bazowało na potrzebie przetrwania, więc my jednocześnie, i to widać też w płaszczyźnie duchowej, tak jak wyglądały, możemy to rekonstruować na podstawie znalezisk archeologicznych czy różnych innych badań z zakresu antropologii na przykład, jak wyglądały nasze relacje ze światem duchowym. Myśmy się przyrody bali i czciliśmy ją i pierwsze takie w ogóle duchowe impresje, no to, to był prawdopodobnie animizm, totemizm. Myśmy rozumieli to tak, że jakby wielkie zwierzęta, wielkie drapieżniki to jest coś, na czym warto się wzorować, bo one są silne, stoją wysoko gdzieś tam w piramidzie pokarmowej, ale jednocześnie stanowią dla nas śmiertelne zagrożenie. W tegorocznym przekroju w ogóle czytałam bardzo ciekawy artykuł o tym, że zwierzęta mięsożerne w niektórych regionach świata nadal stanowią bardzo realne zagrożenie, więc te atawizmy w nas, to, że my się boimy ciemności, czy właśnie niektórych gatunków zwierząt, które mogły być dla nas jadowite, czy niebezpieczne, że to jest jakby bardzo realny strach, który w nas genetycznie gdzieś tam siedzi. Natomiast ta natura nas przerażała, ale dawała nam życie. I kolejne kulty, które się gdzieś tam pojawiały, kult Matki Ziemi, kult płodności, też bazowały na tym, że mieliśmy taki tryb zbieracko-łowiecki, że od tej natury byliśmy w pełni zależni, tak jak małe dziecko od matki. I tak jak wiadomo, że rodzic czasami musi wyznaczyć granice, upomnieć. Są cudowne rzeczy, które się dzieją w trakcie naszego dzieciństwa, ale są też takie rzeczy, które mogą być dla nas w jakiś sposób, albo traumatyczne, albo że my musimy się gdzieś tam nauczyć, czego nie możemy robić i uczymy się przez to, że na przykład coś nas boli, bo się sparzymy, bo skądś tam spadniemy. To samo się działo z nami jako z gatunkiem w przyrodzie i mam wrażenie, że to rodziło bunt ludzkości przeciwko właśnie tej naturalnej dzikości, z którą się trzeba było cały czas zmagać. Trzeba było być o krok do przodu, żeby nas coś nie zjadło, coś nie zatopiło, coś nie spaliło, więc mimo tego, że tak wiele dostawaliśmy, to też zaczynaliśmy indywidualizując się być w oporze. No i jak wiemy, bunt nastolatka to też nie jest jeszcze dojrzałość i podobnie w psychoterapii, jeżeli jesteśmy osobą, która ma tendencję do tworzenia relacji zależnych, niezdrowo zależnych, jesteśmy zależni jako dorosłe osoby wciąż od rodziców albo od partnera, partnerki, albo od autorytetów jakichś narzuconych nam odgórnie, no to gdzieś nasze ja w tym wszystkim się gubi i się podporządkowujemy. Więc jeżeli zaczynamy wychodzić z tej niezdrowej zależności, to idziemy na drugi biegun, czyli totalna negacja, bunt, nic nam się nie podoba. I ja tak widzę rozwój przemysłu, rozwój ludzkości związany właśnie z technologią, z ucieczką do miast, że wszystko, co było naturalne, zostało negowane jako to mniej wartościowe, że przede wszystkim szukano czegoś, co właśnie było miejskie, co było wyrafinowane, co nie było dzikie, co było cywilizowane. Podbijaliśmy narody, podbijaliśmy nacje, które żyły bardzo blisko natury. I to jest kolonializm na przykład, to co się zadziało w Ameryce Północnej, czy w Afryce, czy w wielu innych krajach. Próbowaliśmy wszystko wcisnąć w takie reguły zachodniej cywilizacji białego człowieka i podporządkować sobie to tak, jak wymyśliliśmy, żeby naturę kontrolować. Ja bardzo często to narrację słyszę do dzisiaj na zasadzie takiej, że my musimy panować nad ogrodem, więc musimy mieć trawniczek, tuję, żeby tam nic nie wyskoczyło, wszystko musi być podporządkowane. Boimy się łąki kwietnej, boimy się dzikości lasu, wolimy mieć monokulturę, bo jest porządek. Polujemy, chociaż w tym momencie w Polsce nie ma zagrożeń ze strony dużych zwierząt drapieżnych dla ludzi, ale bo musi być porządek. Regulujemy populację, bo musi być porządek. To jest bardzo często na tle lęku przed dzikością, na tle naszych różnych biofobii, ale to jest też właśnie z buntu, ze złości i wydaje mi się, że ten moment też nie jest momentem dojrzałym. I trochę w tej relacji z matką zaszliśmy za daleko. Mam wrażenie, że to już jest ten etap, kiedy my się wyprowadzamy z domu, trzaskamy drzwiami i się do rodziców przestajemy odzywać. I przychodzi taka refleksja, że tracimy zasoby, że ta relacja może być dobra, może być wspierająca, tylko musimy znaleźć jakąś drogę ułożenia sobie tych właśnie wzajemnych powiązań. I cieszy mnie to, że coraz więcej widać w mainstreamie właśnie powrotu do natury w kontekście zdrowia somatycznego, psychicznego. Mówimy też o tej takiej płaszczyźnie środowiskowej, że to widać w tym, że coraz więcej ludzi wybiera dietę wegetariańską czy wegańską z uwagi nawet nie na jakieś cierpienie, które dotyka zwierzęta, ale też w jaki sposób one są hodowane, ilość antybiotyków, która jest im podawana, więc że to też jest dla nas niezdrowe. Jak dużo dwutlenku węgla się emituje, jak dużo trzeba wycinać lasów, na przykład pod pastwiska, więc zaczynamy myśleć globalnie, dbać o ekologię, nawet w takich drobnych rzeczach, że wybiorę sobie słomkę papierową, a nie plastikową, że wybiorę zero waste, że kupię odzież w second handzie, więc jakby to są takie rzeczy, które przychodzą, gdzie zaczynamy tą naturę doceniać, szanować, widzieć, jaki to jest ogromny zasób, ile leków z niej mamy na przykład, ile dobrych doświadczeń, które dla naszych dzieci są już coraz trudniej osiągalne. Nie? Ja pamiętam swoje dzieciństwo w dzikich ogrodach i widzę dzieciństwo naszych dzieci i tak sobie myślę, jak ich dzieci będą funkcjonować, bo już ponad połowa ludzkości mieszka w miastach. I od czasu, jak ja się uczyłam w podstawówce, to było 5 miliardów, teraz mamy około 8 miliardów ludzi, więc straszliwie szybko to przyrasta. No i tak, i musimy tą relację z matką po prostu uporządkować, żeby osiągnąć dojrzałość. A to jest bardzo fajny stan, kiedy wchodzimy ponownie w zależność, ale już taką dojrzałą, dobrą zależność.
No właśnie, bo ta zależność, nie jesteśmy w stanie się uwolnić w jakimś sensie od tej zależności, bo my jako ludzie też jesteśmy częścią natury i to jest ten moment, w którym po prostu musimy zbudować te relacje, tak jak mówisz, na nowo. I to jest ciekawe, bo właśnie wspomniałaś o tym, że my nagle zaczynamy dostrzegać, że na przykład leki też mamy z natury tak naprawdę, że to w jakim stanie i w jakiej kondycji jest natura, to też wpływa na to, w jakim my jesteśmy stanie. I to mi się kojarzy z tą koncepcją One Health, prawda? Czyli jednego zdrowia. Ja też o niej po raz pierwszy usłyszałam na jakimś twoim wykładzie. Też to mnie bardzo zaciekawiło, że my dopiero właściwie teraz to odkrywamy, w jakiś sposób to definiujemy, że zdrowie różnych elementów środowiska jest ze sobą spójny w jakiś sposób. Opiszesz, o co chodzi w tej koncepcji?
Tak, ja myślę sobie w ogóle, że ta narracja człowiek i przyroda, albo powrót do natury, to jest taki trochę w ogóle nieprawidłowy konstrukt, ponieważ nie ma czegoś takiego jak człowiek i przyroda. My budujemy jakiś taki mur narracyjny, który nam się potem przekłada na to, że my nie rozumiemy siebie w kategorii przyrody. Jesteśmy gatunkiem, gatunkiem ssaka. Tak jak setki innych gatunków ssaków, mamy bardzo podobną strukturę, podobną budowę ciała, podobnie też jak inne ssaki reagujemy. Mamy też emocje jak inne ssaki, więc nie jesteśmy wcale czymś takim super wyjątkowym, a lubimy się stawiać antropocentrycznie w środku, zamiast ekocentrycznie gdzieś w tej całej sieci. Jeszcze taka mała dygresja, też dzisiaj właśnie czytałam artykuł o zdrowiu duchowym, bo według WHO właśnie to zdrowie duchowe, to oprócz fizycznego, psychicznego i społecznego jest czwarty taki filar, o który trzeba dbać. I tam w artykule naukowym było takie zdanie, że człowiek jako jedyny gatunek poszukuje sensu. I tak sobie myślę, jaka pycha jest w tej narracji. Człowiek jako jedyny gatunek być może nie rozumie języka innych gatunków, więc jakie mamy dane naukowe, żeby kategorycznie stwierdzić, że inne gatunki też nie poszukują sensu, kiedy one mają czasami bardzo rozwiniętą inteligencję emocjonalną, delfiny na przykład, prawda, czy szympansy. No ale już jakby abstrahując, jedno zdrowie to jest taka koncepcja, która mówi, że zdrowie jest dobrem wspólnym i my jako jeden z wielu gatunków możemy być zdrowi tylko wtedy, kiedy są zdrowe inne gatunki. W One Health mówi się o innych gatunkach zwierząt, ale ja myślę też bardziej globalnie o innych gatunkach w ogóle. I kiedy zdrowa jest planeta, czyli środowisko, w którym te gatunki żyją. I początkowo ta koncepcja była ukuta przez specjalistów, lekarzy weterynarii. To był rok 2004 mniej więcej. Była taka konferencja One World, One Health, jeden świat, jedno zdrowie w Nowym Jorku. I na tej konferencji właśnie zastanawiano się, jak można połączyć osiągnięcia medycyny właśnie takiej ludzkiej, zwłaszcza medycyny zakaźnej i medycyny weterynaryjnej, żeby się epidemicznie nie rozprzestrzeniały choroby. To jeszcze było przed COVID-em, ale były ptasie grypy, SARS-y, różne tego typu zjawiska. No i okazało się, że mnóstwo tych chorób jest transmitowanych przez zwierzęta. Zresztą też była taka teoria właśnie, że COVID to nietoperze, a nietoperze dlatego, że wycięto mnóstwo lasów, w których one naturalnie się chroniły i one zaczęły z tamtych lasów po prostu być wyganiane, można powiedzieć, głodem. I gdyby nie było tej rabunkowej gospodarki leśnej, to prawdopodobnie one by tam sobie siedziały i byłoby tak jak do dziś, ale, znaczy przepraszam, nie jak do dziś, jak do wcześniej, no ale świat się zmienia, jest globalizacja, więc ta koncepcja wtedy powstała i kilka lat później do właśnie weterynaryjnych stowarzyszeń dołączyły stowarzyszenia medycyny takiej ludzkiej, na przykład Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy. I od 2007 roku zaczęto to rozpropagowywać jako taką ideę interdyscyplinarną, do której potem dołączyło WHO, między innymi UNICEF, bardzo dużo takich globalnych organizacji, mówiąc o tym, że nie da się żyć zdrowo w świecie, który jest chory. Jeżeli będziemy mieć zanieczyszczoną wodę, niezdrowe jedzenie, zanieczyszczone powietrze, nie możemy przetrwać. I tak mi się wydaje, że w ogóle jakbyśmy tak myśleli o sobie w kategorii gatunku ponad tym, to to byłoby strasznie autoagresywne. Dlatego, że no, niszcząc środowisko, my niszczymy samych siebie i to nie jest żadna wielka filozofia. Natomiast ta narracja, człowiek i przyroda, to co myśmy zrobili przez ostatnie 200, 300, 400 lat, myślę, że odpowiada za to, że my przestaliśmy siebie rozumieć jako przyrodę. Jak my będziemy siebie rozumieć jako po prostu element układanki, a nie jako coś, co stoi na szczycie piramidy, wtedy nam będzie dużo łatwiej ten balans złapać i o to zdrowie dbać.
Ale to, co mówisz, to jest bardzo ważne, bo ja też ostatnio dużo się nad tym zastanawiałam właśnie, jak bardzo język tak naprawdę ukształtował to, jak my teraz myślimy. W ogóle często się mówi o tym, że przecież od języka też wiele się zaczyna i to, jak mówimy, to, jak myślimy, ma wpływ tak naprawdę na rzeczywistość. I rzeczywiście jest tak, że my jako ludzie teoretycznie znamy teorię ewolucji, prawda? Nawet Kościół mówi, że teoria ewolucji nie wyklucza się tak. Z przesłaniem biblijnym.
Tak, tak.
Więc o tym wiemy na jakimś, powiedzmy, racjonalnym poziomie. Ja jestem teraz, mam małe dziecko, karmię to dziecko piersią, tak jak mówisz, jesteśmy ssakami, ale do nas to w jakiś sensie cały czas nie dociera. To jest bardzo, bardzo ciekawe. I kiedy myślałam właśnie o tej naszej rozmowie, to też pomyślałam, że kiedy my mówimy, że mamy jakiś kontakt z naturą, kontakt z przyrodą, to wyobrażamy sobie taką kliszę, która wygląda tak, że mamy ten kontakt w momencie, kiedy wychodzimy do lasu. I klisza jest jeszcze dalej taka, że odbieramy to tylko przez głównie dwa zmysły, przez wzrok i słuch, bo widzimy ten las i słyszymy ptaki i wtedy kolejna rzecz jest taka, że się relaksujemy. To jest taka bardzo, bardzo uproszczona ścieżka, a tego jest dużo więcej, prawda? Bo my ten kontakt z przyrodą tak naprawdę mamy nieustannie jako tak. Element tej przyrody. Opowiesz proszę właśnie, w jakich momentach ta przyroda na nas wpływa, przez jakie kanały, w jaki sposób na nas oddziałuje, bo to nie jest tylko tak, że my, kiedy wychodzimy do lasu, do parku, wtedy mamy kontakt z naturą.
Tak, ja zacznę kontrowersyjnie i to będzie być może dla niektórych osób trochę trudne i obrzydliwe, ale zacznę od środka. My jesteśmy środowiskiem życia dla wielu bakterii jelitowych na przykład. Na naszej skórze żyją różne stworzonka. Nużeńce są bardzo często takim stworkiem, który gdzieś tam mieszka w naszych okolicach włosów i nie wiemy o tym, bo jest maleńki. I ta flora naskórna i flora jelitowa to jest coś, bez czego my byśmy nie przetrwali. Czyli tysiące bakterii, około 1,5 kg, mówi się nawet w jelitach, mają swój własny świat. My jesteśmy nosicielem tego świata. One nie mają pojęcia w ogóle o tym, że jest ktoś taki jak ty czy ja, a tam sobie są. I to też jest przyroda. Jest w ogóle taki piękny wiersz pod tytułem Mikrobiom. Ostatnio właśnie miałam możliwość bycia na warsztatach z ekolingwistyki, które prowadziła Mila Monk, Litwinka właśnie, zajmująca się narracją w ekologii. I to był wiersz właśnie o mikrobiomie, że nosimy w sobie cały świat, o którym my wiemy, a ten świat o nas nie. I jeżeli my będziemy dobrze o niego dbać, z troską, miłością, to on się odwdzięczy nam tym, że nasze jelito będzie szczelne, nasz mózg będzie pracował sprawniej, będziemy mieli mniejsze ryzyko na przykład depresji czy lęku. Dla nas to jest zupełnie niefizjologiczne, że nie mamy realnego kontaktu ze środowiskiem w każdej chwili naszego życia. Bo jeszcze 200 lat temu nasi przodkowie, nasze matki, babki, ojcowie, uprawiając ziemię, pracując w ogrodzie, hodując zwierzęta, cały czas mieli kontakt z innymi organizmami. Trzeba było zrobić obrządek, obsiać, zebrać. Trzeba było przygotować się do zimy, więc żyliśmy zgodnie z cyklem pór roku i to było dla nas przez wiele setek tysięcy lat właściwie, 200-300 tysięcy lat mówi się istnienia naszego gatunku, życie w nieustannym połączeniu z innymi gatunkami. I myślę, że najłatwiej jest przyrody doświadczyć właśnie w tym połączeniu będąc, czy to uprawiając rośliny, czy to mając zwierzęta domowe pod opieką, bo wtedy to nie jest coś weekendowego. I oczywiście do tej przyrody możemy sobie wychodzić, ale to tak jak mówisz, to nie jest tylko oglądanie i słuchanie, bo okazuje się, że jeżeli chcielibyśmy mieć najwięcej korzyści zdrowotnych, to powinniśmy angażować te zmysły najstarsze filogenetycznie, ewolucyjnie, czyli przede wszystkim przyrody dotykać, przede wszystkim ją wąchać. Okazuje się, że zapachy natychmiast w nas uruchamiają różne zasoby i my nie musimy się zastanawiać, co mi ten zapach przypomina, tylko przychodzą od razu obrazy, wspomnienia. Tak pachniało, jak byłam u babci na wsi, jak byłam mała. Tak pachniało na obozie harcerskim. Jak jesteśmy na przykład na rozgrzanym piasku, czy gdzieś w lesie, czy czujemy zapach ściółki, to na kąpielach leśnych też widzę, że od razu się nam uruchamiają jakieś wspomnienia, jakieś zasoby. Słuch, bardzo ważny też zmysł na co dzień taki w lesie aktywowany śpiewem ptaków, szmerem liści. To też jest zmysł, który nas informuje o tym, czy środowisko jest bezpieczne, czy możemy się zrelaksować i zazwyczaj tak, bo jak mamy ptaki, to wiadomo, że nie ma raczej dużych drapieżników, że nie ma jakiegoś nadciągającego sztormu czy burzy i jest spokojnie. Natomiast oprócz tej drogi zmysłowej jest cała droga biochemiczna, czyli my wąchamy i wdychamy substancje monoterpenowe, które produkują drzewa. To są między innymi fitoncydy, czyli substancje wzmacniające odporność rośliny, ale też naszą, bo one są cały czas aktywne w naszym organizmie, więc nie dość, że my mamy je we krwi ku lepszej odporności, to jeszcze one powodują w nas odpowiedź immunologiczną. Nasze komórki odpornościowe zaczynają się namnażać i zaczynają być bardziej aktywne. Podobnie komórki, które produkują cząstki przeciwzapalne, przeciwnowotworowe. Więc jest ta droga biochemiczna, jest droga mikrobiologiczna, bo okazuje się, że jest sporo bakterii, z którymi też wchodzimy w interakcję. Mycobacterium vacce albo vacce, w różnych językach się różnie mówi, to jest taka bakteria, która jeśli mamy z nią kontakt, na przykład zbierając grzyby, jagody, pracując w ogrodzie, kiedy dostaje się do naszego organizmu, na przykład z drogą oddechową, aktywuje neurony serotoninergiczne, czyli te, które właśnie są odpowiedzialne za dobry nastrój, upraszczając, w naszym mózgu. I to działa trochę tak, jak niektóre leki przeciwdepresyjne. Więc no wiadomo, że to nie jest zamiast, ale troszeczkę może zadziałać jako nasza profilaktyka, jako wsparcie, bo te właśnie neurony, które reagują na serotoninę, wtedy są bardziej aktywne i to właśnie wykazano między innymi w badaniu na gryzoniach. Więc jest spora szansa, że u ludzi działa to bardzo podobnie. Jeśli chodzi w ogóle o florę bakteryjną, to te substancje roślinne, fitoncydy, kiedy się dostaną do naszego przewodu pokarmowego, też z badań na gryzoniach możemy takie wnioski wysnuć, sprawiają, że nasza flora jelitowa dostosowuje się gatunkowo do najbardziej dla nas optymalnej, zdrowej. I były takie badania, przepraszam, tu nie na gryzoniach, to były na prosiętach, które odstawiano właśnie od piersi. Tak? Karmiące mamy, wiemy, że jak się dziecko odstawia od piersi, wprowadza się pokarm stały, no to one czasami tam mają różne rozwolnienia, różne tam rewolucje troszeczkę pokarmowe. I okazało się, że prosiaczki, którym dostarczano właśnie takie substancje pochodzenia roślinnego z drzew iglastych, które są dostępne w leśnym powietrzu, dużo łatwiej przechodziły na pokarm stały z pokarmu mamy i nie miały tych różnych trudności pokarmowych. Więc mnóstwo jest tych zależności. Myśmy odkryli, mam wrażenie, ułamek. Bardzo dużo jeszcze odkrywamy. Cały czas są nowe badania. Droga fizyczna, czyli tak zwane uziemienie. Mówi się o przytulaniu się do drzew, bardziej w kontekście częściej ezoteryki. Natomiast okazuje się, że jeżeli dotykamy drzewa, które ma kontakt z gruntem, wyrównują nam się ładunki elektrostatyczne. I to nie jest aura, czy tam czakry, czy jakieś inne, powiedzmy, mechanizmy, o których nauka nie za dużo wie, ale to jest też fizyka, o której nauka już troszeczkę wie. I to się przekłada na przykład na to, że krwinki czerwone lepiej się od siebie odpychają elektrostatycznie, że zmniejsza się stres oksydacyjny, że lepiej znosimy ból, że jesteśmy mniej zmęczeni. Więc fizyka, chemia, biologia, emocje, duchowość, bardzo, bardzo dużo tych interakcji możemy na różnych płaszczyznach stworzyć.
No to jest super ciekawe i ty też dużo o tym mówisz i dużo o tym piszesz właśnie w swojej książce Nerwy w las. I ja, kiedy ją czytałam, w ogóle miałam taką myśl i to już nawet słychać teraz w twojej wypowiedzi, że to jest tak wielka, złożona sieć, że nawet trudno jest czasami zastanowić się, z którego kierunku zacząć o tym mówić, bo właśnie można mówić, tak jak ty teraz wymieniłaś te różne drogi, można wyjść na przykład od hormonów, jakie hormony są wytwarzane w jakich momentach, można wyjść od jakiegoś układu w naszym ciele
Dużo się mówi o układzie nerwowym też, prawda? O mózgu, o tym, jak przyroda wpływa na nasz mózg. Ty też już o tym zaczęłaś mówić, ale chciałabym jeszcze cię dokładniej dopytać, bo jest też coś takiego jak układ współczulny i przywspółczulny, tak, prawda? I właśnie te układy też reagują na to, kiedy my jesteśmy w przyrodzie. I jak to jest? Wtedy aktywuje się bardziej przywspółczulny, który z kolei aktywuje kolejne hormony, które wpływają na pracę naszego ciała, tak, prawda? Tak, to jest w ogóle sieć niesamowitych połączeń.
W ogóle cała ta medycyna lasu, bo tak Japończycy mówią na tę dziedzinę wiedzy, to jest ogrom. Są setki badań, są metaanalizy, czyli takie badania z poziomu jakby nad badania, które badają badania i sprawdzają ich rzetelność, gromadzą dane, więc bardzo dużo się możemy dowiedzieć, bardzo dużo nowych, ciekawych artykułów też powstaje cały czas. Ja to w tabelkach czasami sobie segreguję, tu hormony, tu neuroprzekaźniki, tutaj układ oddechowy, tu krwionośny, żeby się nie zagubić w tym wszystkim, ale... Jeśli chodzi o układ nerwowy, to też możemy ten wpływ przyrody ugryźć z kilku perspektyw. Pierwsza z nich, no to aktywacja układu nerwowego przez zmysły. I tutaj może sobie wyjaśnimy na początku, czym jest ten układ współczulny, czym jest przywspółczulny. To jest ta część układu nerwowego, jeden i drugi, której działanie nie zależy od naszej woli, które się włącza w różnych sytuacjach życiowych, żeby nas regulować. Współczulny wtedy, kiedy jesteśmy zestresowani, bo to jest przede wszystkim wyrzut adrenaliny, noradrenaliny, to jest tak zwany flight and fight, uciekaj i walcz. I przywspółczulny, który się aktywuje wtedy, kiedy jesteśmy właśnie zrelaksowani, kiedy możemy odpoczywać i trawić, mówi się rest and digest i to jest acetylocholina, to są właśnie wszystkie nasze takie reakcje, które koją stres, które nas po stresie wyciszają albo zapobiegają temu, żebyśmy byli spięci. No i z punktu widzenia dzisiejszego świata, który pędzi, z punktu widzenia przebodźcowania różnymi reklamami, sprawami, internetem, wszystkim, co mamy do załatwienia, tego współczulnego układu jest dużo za dużo i ewolucyjnie patrząc, nasi przodkowie tak nie żyli. To, co się teraz z nami dzieje, to jest po prostu przeładowanie układu nerwowego, więc układ współczulny jest bardzo pożądany, żeby to wszystko równoważył i wyciszał. I w przyrodzie faktycznie to się dzieje, jeśli chodzi o zmysły, tak lecąc po kolei, wzrok to są przede wszystkim struktury fraktalne, które my obserwujemy w przyrodzie, które dają informacje do naszej kory mózgowej, że rzeczywistość jest harmonijna i wtedy nam się lepiej skupia, lepiej się koncentrujemy. Kolory, błękit, zieleń, to są też kolory kojące, w których odpoczywamy. Jeśli chodzi o słuch, to tak jak mówiłam, te bodźce właśnie trzy przede wszystkim, szmer drzew, szmer wody, śpiew ptaków, to jest coś, co nas podświadomie odpręża. Dotyk naturalnych powierzchni roślinnych, to też zbadano i okazało się, że właśnie jeżeli dotykamy kory drzew, liści, nasza skóra się stymuluje w kierunku przywspółczulnym zaczyna działać nasz układ nerwowy. Leśne zapachy jak najbardziej, bo te właśnie cząstki lotne, organiczne też wpływają i to w laboratorium zbadano w wyizolowanych warunkach. Siedzieli sobie właśnie badani, tak jak my sobie tutaj siedzimy, pokoik przeszklony, żadnych roślin, żadnych dźwięków, cisza i wpuszczono im w powietrze właśnie taką mieszankę leśną, leśnych zapachów, fitoncydów, monoterpenów i okazało się, że ich układ współczulny właśnie zareagował. Zaczęli się relaksować. Co ciekawe, na poziomie też ciała, dlatego że badania prowadzono z perspektywy psychologicznej, sprawdzano jak się zachowuje kora mózgowa, czyli z perspektywy elektrofizjologicznej, ale też z perspektywy właśnie odprężenia na poziomie ciała. I okazało się, że w wielu badaniach wzrok, samo oglądanie natury powodowało, że psychologicznie, subiektywnie czuliśmy się bardziej wypoczęci. Nasz metabolizm kory mózgowej, który był szybki, zwalniał i to było też fajne, ciekawe badanie, w zasadzie były dwa. Jedno było z elektroencefalografem, czyli takim czepkiem z elektrodami, które przyczepiano i delikwent sobie spacerował w tym czepku przez las i sprawdzano, co się dzieje z falami mózgowymi. Okazało się, że właśnie i fale alfa, i fale beta są bardziej wyrażone, czyli się relaksujemy, a jednocześnie lepiej się koncentrujemy, lepiej pamiętamy. To w korporacjach się nie zdarza, żeby jedno i drugie naraz. Natomiast zrobiono też badanie spektroskopii podczerwieni, prześwietlono mózg takimi promieniami, które sprawdziły, gdzie jest więcej hemoglobiny natlenowanej, a gdzie jest mniej, gdzie jest więcej tej odtlenowanej i żeby zobaczyć, które części mózgu są bardziej aktywne. No i okazało się, że właśnie ten metabolizm mózgu w przyrodzie zwalnia, kora mózgowa się nam odpręża. Aczkolwiek dopiero wtedy, kiedy myśmy w lesie byli, znaczy myśmy jako ludzie, kiedy badani byli tam realnie, czyli słyszeli, czuli zapachy, dotykali, albo po prostu słyszeli i czuli zapachy, zmieniało się im tętno, ciśnienie krwi, czyli ich ciało zaczynało reagował bardziej ten układ przywspółczulny. Jest taki parametr HRV, czynnik zmienności tętna, i właśnie na tej podstawie można stwierdzić, ile procent jest zaangażowany mniej więcej układu współczulnego, ile przywspółczulnego, więc realna obecność w lesie powodowała, że właśnie normalizowało się, nie, że spadało tylko, bo jak ktoś ma niskie, to rosło, normalizowało się ciśnienie krwi, normalizowało się tętno, no i to też miało wpływ na hormony, o których mówisz, czyli przede wszystkim hormony stresu. Ostry stres to jest adrenalina i poziom adrenaliny w różnych płynach ustrojowych sprawdzano we krwi, w moczu, w ślinie. On spadał i poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu przewlekłego, też się obniżał. No i jeśli chodzi o neuroprzekaźniki, rósł poziom serotoniny w lesie. Więc jakby tutaj mamy ten układ nerwowy już tak obejrzany z każdej strony i jak neuron działa, i jak działają neuroprzekaźniki, i jak działa ciało, i jak działają emocje subiektywnie, obiektywnie. No i pod każdym względem okazało się, że ta przyroda jest dla nas korzystna. Mhm. Jeszcze jedną rzecz powiem ciekawą, tak mi się przypomniała. Czy lepiej się zrelaksować po ostrym stresie, na przykład w pracy, czytając książkę, czy zbierając jagody, grzyby, pracując w ogródku? Okazało się, że jak jesteśmy narażeni na sytuację stresującą i zabierzemy się za czytanie, to i tak będziemy gdzieś tam z tyłu głowy mielić, a może źle powiedziałam, a może to nie wyszło, a może coś tam. Natomiast jak się zajmiemy czymś w przyrodzie, to nasz stres dużo szybciej się redukuje. Takie badanie było, przeprowadzono je na ogrodnikach i okazało się, że właśnie praca w ogródku dużo szybciej niż czytanie książek nas może odprężyć.
A mi jeszcze przychodzi to do głowy też z twojej książki informacja o tym, że w ogóle poziom cukru też się normalizował, prawda?
Jedno z pierwszych badań, jakie w ogóle wykonano, i okazało się, że zupełnie nie chodzi o spalanie kalorii, tylko właśnie o aktywację układu przywspółczulnego, który wpływał na metabolizm cukru i na sposób wydzielania insuliny. I to było badanie chyba drugie w ogóle na świecie, które dotyczyło kąpieli leśnych, japońskie, zespołu Ohiry bodajże. I tak, badanymi były osoby z cukrzycą typu drugiego, wędrujące sobie po lesie na różnych odcinkach, niezależnie jaki odcinek pokonywali, jaki wysiłek fizyczny tam był, i tak ich poziom cukru się obniżał i to było dla nich właśnie korzystne z tego punktu widzenia.
Tak, i to jest dlatego bardzo ciekawe, bo dużo mówimy właśnie o układzie nerwowym i o stresie, bo rzeczywiście chyba tutaj mamy bardzo dużo badań i w bardzo różnych polach las i przyroda na nas wpływa, no ale właśnie też jest na odporność, o której wspominałaś, tak? Poziom cukru, czyli jakby nasze zdrowie ogólnie po prostu się poprawia. To jest bardzo ciekawe, prawda, że to działa tak naprawdę na cały nasz organizm, bo my do tego jesteśmy przystosowani.
Tak, w Nowej Zelandii na przykład, która jako pierwsza w latach 90. wprowadziła zielone recepty, przede wszystkim zapisywano je osobom z problemami z układu krążenia, nadciśnienie, choroby serca, otyłość, też zespół metaboliczny w ogóle. I tam to była docelowa grupa, więc nie przede wszystkim osoby zestresowane, ale osoby z nadciśnieniem. Od tego tam lekarze wyszli.
No właśnie, no to tym bardziej pokazuje, jak to jest holistycznie tak naprawdę zaopiekowanie. A jest jeszcze cały drugi wielki temat, który dzisiaj troszkę tylko z tobą poruszę, czyli właśnie psychiki, tak? Czyli tego, co jest mierzalne w inny sposób, tak jak też już wspominałaś, na przykład testami, tak? No bo emocje trudno jest zmierzyć, prześwietlając mózg, tutaj musimy pewnie rozmawiać z pacjentem. Natura też dużo nam daje psychicznie. Ja wybrałam też taki jeden cytat z twojej książki. On też jest trochę a propos, bo też jest o ciele i o tym, jak my się postrzegamy w naturze, i chciałabym go teraz przeczytać. W przyrodzie jesteśmy po prostu sobą. I tak jest pięknie, ponieważ autentycznie. Nikogo nie musimy udawać i przekonywać, że nasze ciało jest coś warte. Ono po prostu jest i nas reprezentuje. Wyrażamy poprzez nie swój wewnętrzny świat. I to jest też, myślę, wielki, ogromny temat, prawda? To, jak przyroda nam psychicznie i duchowo też pomaga, bo my, tak jak tu przeczytałam, my przychodząc w przyrodę właśnie nie widzimy billboardów, nie widzimy reklam, nie widzimy social mediów, które wsadzają nas w jakiś kanon, na przykład piękna przyroda nam dużo różnych ciekawych rzeczy mówi, o pięknie, o brzydocie, o tym, jak one ze sobą współdziałają. To też jest bardzo terapeutyczne dla nas, prawda? Takie poczucie jedności z tą przyrodą.
Tak, ona jest przede wszystkim niekomercyjna. Mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie dużo tematów jest skomercjalizowanych, w tym duchowość. Jest bardzo dużo przedmiotów, które można sobie kupić, żeby na przykład medytować, strojów do medytacji, jakichś, powiedzmy, kryształów, jakichś warsztatów i tak dalej, cały biznes. w przyrodzie tego wszystkiego nie ma, a i tak to działa. I to jest przede wszystkim środowisko bardzo pierwotne, które w nas budzi dużo skojarzeń, które aż się prosi o metafory. Te skojarzenia drzemią w różnych historiach, w różnych legendach, które opowiadali nasi przodkowie i one się w nas potrafią pięknie uruchomić. Natomiast w ogóle sama obserwacja i doświadczanie czegoś, co no jest dziełem oryginalnym. To jest sakrum samo w sobie, mam wrażenie, dlatego że tego nie zrobił żaden człowiek. To po prostu jest, istnieje i jest wystarczająco dobre. Pozwala nam odkryć, że my też jesteśmy wystarczająco dobrzy, że my nie musimy się poprawiać, dążyć do jakiegoś kanonu, bo w lesie też nie jest tak, w takim naturalnym lesie, że jak drzewo nie spełnia dyrektywy unijnej, bo nie ma jakiejś tam średnicy, prawda, czy wysokości, no to trzeba je usunąć. Tylko drzewa są różne, są dziuplaste, są przewrócone, są rozkładające się. A propos narracji, Litwini odchodzą też właśnie od nazwy martwe drewno, mówią żywe drewno, żyjące drewno, na drewno, które się przewróciło, ponieważ ono jest kolebką życia dla bardzo wielu różnych organizmów i okazuje się, że bez takiego martwego drewna w zasadzie las nie jest w pełni żywy. Więc tam jest przestrzeń na różne obszary, na trudne obszary i tam nie ma pojęć brzydkie, ładne, nie ma pojęć za bardzo jakiś. Tam po prostu wszystko jest tak, jak jest i sobie harmonijnie funkcjonuje. I to jest bardzo uwalniające. Ja kiedyś miałam w ogóle taki moment w lesie, że przestałam czuć swoje ego, czułam tylko świat wokół i miałam wrażenie bycia w sieci i to było samo jestem bez ja. Czyli to nie było ja jestem, to było po prostu istnienie. To było bardzo ciekawe uczucie. Potem czytałam, że ludzie tak mają po środkach psychoaktywnych, że doznają dysocjacji ego, więc ja pragnę zapewnić, że w lesie tak różne rzeczy nas mogą dobre spotkać bez szkody właśnie tutaj w postaci jakiejś psychozy wyindukowanej środkami psychoaktywnymi, bo jest to w pełni przerywalne w każdej chwili i kontrolowane przez nas. Natomiast mamy wtedy pełen dostęp też mamy dostęp do swojej dzikości, lepszy dostęp do swojej podświadomości, do czucia ciała, do impulsów z tego ciała i do nieoceniania się przede wszystkim. I to jest strasznie fajne.
I tak właśnie zastanawiam się, Kasia, bardzo ładnie opowiedziałaś o tym, czego ty doświadczyłaś w lesie, czego jakby też cały czas pewnie doświadczasz w różnych swoich wyprawach. Bo tak sobie rozmawiamy o tym właśnie, co sprawia, że my tak czujemy się oddzieleni albo nie czujemy się oddzieleni, że trochę język, trochę jakaś narracja. Jak ty myślisz, co się musi wydarzyć, żeby ta nasza właśnie relacja z tą... Tylko znowu widzisz, ja mówię relacja z matką naturą i to, zastanawiając się tak językowo, to znowu w jakiś sposób nas oddziela, prawda? Bo tu jest jakaś matka natura, tu jesteśmy my, choć z drugiej strony jesteśmy też w jakiś sposób z nią w dobrej relacji, więc może to nie jest już takie
dalej
duże oddzielenie.
Dalej jesteśmy rodziną.
Tak, dalej jesteśmy rodziną.
Rodziną jako całością.
Tak, więc to jest jakaś tam całość rodzinna. Ja też kiedyś rozmawiałam z Kamilą Surmą, która mówiła też ojciec wszechświat, więc tak. Rzeczywiście ta rodzina tutaj się nam powiększa. I tak się zastanawiam, co się musi wydarzyć, żebyśmy tę właśnie naszą taką psychoterapię ogólną, społeczną przechodzili i żebyśmy doszli do jakiejś dobrej relacji, żebyśmy złapali tą integralność jakoś, żebyśmy poczuli wreszcie, no, że nie jesteśmy oddzieleni od tego wszystkiego.
Ja myślę, że bardzo duża odpowiedzialność spoczywa na nas jako na rodzicach, żeby edukować nasze dzieciaki, im tłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej, ale też dawać im możliwość doświadczania, bo nic tak jak doświadczenie własne nie buduje przekonania, że coś jest ważne, dobre i potrzebne. I teraz niestety jesteśmy świadkami tak zwanego zjawiska zaniku doświadczeń przyrodniczych. Mówi się extinction of experience, czyli ginięcie doświadczeń, ponieważ jeżeli dziecko się wychowuje od urodzenia do, nie wiem, okresu studiów czy do dorosłości w ogóle, tylko i wyłącznie w mieście, gdzie są same wieżowce, sklepy, a zieleń jest zredukowana, powiedzmy, gdzieś tam do skwerku, do trawniczka, to ona nie wie w zasadzie, dlaczego trzeba stawać w obronie tej przyrody, po co walczyć i co to daje, bo tego nie ma w jego życiu. Jak nie ma, to znaczy, że jest abstrakcyjne, nieważne, nudne, można się bez tego obejść. Nie ma tego zasobu, więc nie ma poczucia, że coś traci. Oczywiście traci dużo, ale jakby tutaj obiektywnie patrzymy, no bo też jest mnóstwo badań, które mówią o tym, że my zupełnie inaczej się kształtujemy w środowisku przyrodniczym, że mamy lepszą pamięć, koncentrację, że dużo zasobów budujemy przez to. Więc myślę, że dążenie do doświadczania, żeby się nie bać tego, żeby do tej przyrody wychodzić, ale pokazywać właśnie szacunek. Dlaczego nie możemy już sobie tak pozwalać i tak sobie lekceważyć, jak kiedyś ludzie to robili, bo jesteśmy w zupełnie innym punkcie niż nasi dziadkowie, prababcie i no, to jest punkt bardzo taki trudny, w którym jeszcze jako ludzkość nie byliśmy. Że warto doświadczać relacji międzygatunkowych. My mamy duże stado w domu międzygatunkowe i tych gatunków jest naprawdę sporo, one się zmieniają, bo mieszkają z nami oprócz tego, że psy, że czasami koty, to były też gryzonie. Teraz mamy na przykład chrząszcza, który akurat jest w fazie poczwarki. Wcześniej przez 2 lata sobie mieszkał jako taka larwa. Czekam, aż będzie dorosły. Mamy dużo roślin. Mamy też rośliny drapieżne, które sobie polują. Dzisiaj mi wpadła osa do domu i tak się kręci koło dzbaneczników. No i to ja tak sobie ją obserwuję. Myślę w zasadzie, dlaczego nie miałaby tu być. Dlaczego my nie chcemy mieć owada w domu. No osa to akurat może być niebezpieczna, nie? Ale tak sobie myślę, że my w ogóle pierwsza myśl, która nam przychodzi, często jak widzimy owada, to że chcemy go zabić. I to się przekłada na taką narrację, że my faktycznie niszczymy owady. Zapylacze to jest też taka grupa, która ginie przez pestycydy, przez to, że są ciągłe opryski. Bez zapylaczy nie będzie roślin, bez roślin my zginiemy. Więc kolejna sprawa, dlaczego ja muszę tą osę, na przykład jak nie jestem uczulona na jad, od razu potraktować packą? Dlaczego ja nie mogę otworzyć okna i pozwolić jej wylecieć, nie? I tak sobie stwierdziłam, że sobie popatrzę, co się z nią tam będzie działo. No i faktycznie my wypuszczamy te osy. Nie mam takiego morderczego instynktu, że wszystko, co w domu pająk, nie pająk, to musi zginąć. Więc mamy i pająki się zdarzają czasami, tak? I różne inne stworki. I ja widzę też, jak wpływa to na dzieciaki, gdzie kiedyś mieszkaliśmy jeszcze w bloku, to nawet takie tradycyjne zwierzątka, typu pies, jak to był duży pies, wydawały się niebezpieczne. Jak zaczęliśmy mieszkać na wsi, zaczęliśmy mieć kolejne psy, bo mamy też dom tymczasowy dla psów ras pierwotnych, jak zaczęły być naturalną częścią naszej rodziny, naszego stylu życia, jak dzieci też rozumieją emocje innych zwierząt, jak widzą, że zwierzę doświadcza dobrego humoru, jak się uszami uśmiecha, jak nosem na przykład poznaje świat, jak jest smutne i to widać po ogonie, po tym jak kot mruczy albo jak się zachowuje, więc to uczy wrażliwości, obserwacji, takiej empatii też, że zwierzę to nie jest przedmiot, że to nie jest coś, co można sobie przez jakiś czas pomieć i potem oddać, albo karmić, albo nie karmić, że to jest członek stada, że my jesteśmy w relacji. No i to kształtuje nas na dalsze życie, więc na to bym stawiała, na żywe doświadczenia w naturze z pełnym szacunkiem, z pełną uważnością i na budowanie żywej relacji, że my dajemy coś przyrodzie, ona coś daje nam i to jest wymiana, a nie, że my podchodzimy do niej jak do zasobu, wyczerpiemy i pójdziemy dalej, bo tam nie ma żadnego dalej.
Tam nie ma żadnego dalej, to prawda. Ja też tak czuję, że to jest chyba taka dobra droga, ta, o której mówisz, chyba jedyna, która nam pozostaje. Ja też pokładam nadzieję właśnie w tych badaniach, że jeżeli ktoś nie doświadcza właśnie tak psychicznie, duchowo, że nie ma tej wrażliwości, bo nie miał szansy jej w sobie wyrobić, to może przekona go właśnie WHO ze swoją koncepcją One Health, czy przekonają go kolejne badania mówiące o tym, tak, że już nawet my z takiego bardzo właśnie egocentrycznego myślenia o sobie jako o gatunku, kiedy mamy kawę na ławę i po prostu kolejne badania o tym, że nasze zdrowie naprawdę podupada, jeżeli zdrowie przyrody też podupada, jeżeli tej przyrody nie ma, no to może to też w jakiś sposób przemówi nam do rozsądku, tak
jako ludzkość. Tak, to jest ogrom, bo chorób cywilizacyjnych mamy zatrzęsienie coraz więcej. I to są nie tylko nowotwory, udary, zawały, ale to są depresje, zaburzenia lękowe. Po COVID-zie po prostu ledwo stanęliśmy na nogi, o ile w ogóle. I wiemy, że czym więcej zanieczyszczeń środowiska, tym się będziemy bardziej mierzyć z depresją klimatyczną, z lękiem klimatycznym, z migracjami w poszukiwaniu wody czy pożywienia. W niektórych krajach już się nie da wytrzymać, bo jest po prostu za gorąco. Więc jakby będziemy cały czas to mieć. I natura jest tak bioróżnorodna, że różne modele narracji myślę, że są w stanie trafić do różnych ludzi w zależności od ich potrzeb i osób, które poszukują duchowo i osób, które bazują na faktach i publikacjach i osób, które bazują na pieniądzu, bo się okazuje, że na przykład szpital, w którym są wdrożone działania ekologiczne, jest w stanie dużo mniej kosztów wygenerować, że my wydajemy dużo mniej na leki i to przeliczono konkretnie na dolary w badaniach, jeżeli nasz teren jest zadrzewiony. Było badanie na przykład o ile mniej leków przeciwdepresyjnych, czy leków na zaburzenia krążenia w danej dzielnicy jest wypisywanych, jeśli w tej dzielnicy jest takie i takie pokrycie koronami drzew. I to wychodzi konkretnie w finansach, więc tak, przyroda się opłaca, nie tylko zdrowotnie, ale też finansowo. Mhm.
Super, to takim pięknym akcentem myślę,
pragmatycznym bardzo, ale może nie podchodźmy do niej tak tylko jako tak, do wymiaru tak, finansowego.
Tak, nie podchodźmy zdecydowanie jak do wymiaru finansowego. Mamy tutaj dużo, dużo jeszcze różnych innych wymiarów. Wiem, to nie kończmy tym, zakończmy jeszcze czymś innym, bo przypomniałam sobie też taką jedną wypowiedź twoją z jakiegoś wywiadu, że ty myślisz tak o sobie, że chciałabyś być, bo często się o ludzkości mówi, że jesteśmy nowotworem, że jesteśmy rakiem, że zatruwamy tę ziemię. A ty powiedziałaś wtedy, że ty chciałabyś być limfocytem.
Tak.
Limfocytem, dobrze mówię.
Tak, tak.
Także może tak zakończmy, że po prostu bądźmy limfocytami jakoś
bądźmy
tak naprawdę.
Bądźmy limfocytami, działajmy oddolnie się strasznie dużo da zrobić. Ja jeszcze może skończę takim prezentem, ponieważ wczoraj udostępniłam też na swojej stronie Centrum Terapii Leśnej dla pracowników ochrony zdrowia, którzy by chcieli wdrażać zielone recepty, tak jak bardzo dużo krajów na świecie robi. U nas jeszcze jakby to nie ma odgórnie rządowo uregulowanego. Mam bardzo dużo zielonych recept do pobrania darmowo. Można sobie drukować, żeby pacjentom to potem dawać w gabinetach. I to jest nieodpłatnie i nie ma haczyka, bo to jest jakby moja taka społeczna potrzeba, więc na stronie Centrum Terapii Leśnej www.foresterapii.pl dużo materiałów dla pacjentów, dla lekarzy, dla terapeutów, dla osób zainteresowanych nauką. Mam nadzieję, że każdy coś dla siebie znajdzie. No i taka zachęta do kolegów, koleżanek właśnie i lekarzy, i terapeutów, pracowników ochrony zdrowia, żeby o tej naturze nie zapominać, bo po pierwsze koszta, po drugie nasz mniejszy nakład pracy, jeśli pacjenci mają więcej satysfakcji, szybciej zdrowieją, a po trzecie, bo to jest po prostu zwyczajnie dobre.
Dokładnie tak. Dziękuję bardzo, Kasia.
Dziękuję.
Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka. Jeżeli nasza rozmowa Ci się podobała, będę bardzo wdzięczna, jeśli udostępnisz link do niej w swoich mediach społecznościowych, bo to po prostu pozwala mi docierać do kolejnych słuchaczy. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami podcastu, możesz też zaobserwować podcast w Spotify albo w innej aplikacji, w której go słuchasz i dzięki temu aplikacja będzie Cię powiadamiała, jeżeli jakiś nowy odcinek się pojawi. Będzie mi też super miło, jeśli zaobserwujesz mnie na Instagramie i na Facebooku. Tam piszę trochę więcej, dzielę się kulisami nagrywania podcastu i staram się przekazywać różne ciekawostki właśnie o ekoterapii, o terapeutycznym działaniu lasu i przyrody tak w ogóle. Zapraszam Cię serdecznie i jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie odcinka. I do usłyszenia w jakiś kolejny piątek.